Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, cykliczny podcast dzięki uprzejmości Radia Tok FM. W każdy piątek późną popołudniową porą, dzień dobry, mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. Tydzień temu byliśmy na Polesiu, mówiliśmy państwu, chyba że ktoś nie słyszał tydzień temu, to trzeba powiedzieć, że byliśmy. Tydzień temu byliśmy w bagnach poleskich, się taplaliśmy razem z państwem i wracamy tam, tak? Będziemy
musimy
dalej.
Tylko przeprosić pana Daniela z Kołobrzegu.
Ach tak, że z Kołobrzega.
Powiedziałem z Kołobrzega, więc przepraszamy.
Z Kołobrzegu.
Tak, poczuł się obrażony, z maila wynikło. Mail jest bardzo miły.
Dziękujemy.
Ale nie powiem, że tylko przepraszamy tych, którzy poczuli się obrażeni, bo taka formuła. Nie będę też jak prezes Jarosław, który kiedyś z mównicy sejmowej, jak mówił cały czas wziąć, to wszyscy chcieli wziąć i wtedy Jarosław odpowiedział, będę mówił, jak mówię.
O,
więc nie, z panie Danielu,
dziękujemy też za dykteryjkę zawartą w tym mailu, tak. Panie Danielu, a mianowicie, że zawsze z boku może podejść ktoś i poprawić. Się nie tak mówi tutaj.
Tak, tak. I jeszcze przepraszam, przypominam, bo nie wiem, czy pan Daniel zauważył, bo tam pojawia się Oskar Kolberg, że my nawiązywaliśmy do tej historii o Kołobrzegu. A to dobrze. Tutaj jako ciekawostka, może my byliśmy myślami w Tar, bo jest Tarnobrzega. Tak, a nie z Tarnobrzegu, z tego co wiem. To tutaj,
to
no dobra, ale...
To czekamy na list od kogoś z Tarnobrzega.
Tak, wracamy na Polesie, moi drodzy.
No właśnie.
No i słuchajcie, dalej o rywalizacji konfesyjnej, bo skończyliśmy na mękach Andrzeja Boboli, ale też powiemy wam, wbrew stereotypowi, o takim totalnym zapóźnieniu tego regionu, że takie okresy spektakularnego rozwoju ekonomicznego.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Tok FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
Ale zacznijmy, bo żeby nie było, w poprzednim podcaście skończyliśmy na Boboli, to teraz pokażemy, że prawosławni mieszkańcy Polesia mają swoją opowieść, która jest o świętym Atanazym Brzeskim, który prawdopodobnie urodził się koło Brześcia i tam w 1648 został zamordowany przez Polaków. I oczywiście też towarzyszyły temu według relacji tortury. No i to jest odpowiedź na Andrzeja Bobole. Słuchajcie, to co jest związane z tą osobą jest ciekawe, to oczywiście, że mamy motyw z Wilna i Monasteru Świętego Ducha w Wilnie. Zrobimy cały taki podcast, pokażemy wam ukraińskie Wilno z motywami polskimi. Czyli nie tylko Białorusini. No i potem mamy go w różnych miejscach, też w monasterze koło Kijowa. Koło Pińska, to jest prawosławny klasztor w Kupiatyczach, bardzo ważny na Polesiu. I przybyli właśnie mnisi z Wilna i wśród nich był Atanazy. I bardzo długo to był prawosławny klasztor. Dopiero przyjął Unię w 1743.
No czekali, późno. Czy się przyjmie, nie? I zastanawiali się, czy będzie, bo mogliby odwołać. No,
Paweł, bo zaraz będzie telefon z prawosławnej cerkwi polskiej autokefalicznej i będziesz się tłumaczył z tego heheszków. I następnie mamy też brzeski monaster świętego Symeona Słupnika. I tutaj jest taka oczywiście ciekawa historia, z którą był związany Atanazy Filipowicz, że powstał na początku XVI wieku jako fundacja rodu sołtanów. Odrzucił postanowienia Unii Brzeskiej i pozostał, widzisz, pozostał wierny prawosławiu. Natomiast sołtanowie tutaj, ciekawostka dla wszystkich, no to jest to samo co zoltan po węgiersku i sułtan, że imię, mamy imiona chrześcijan, które pochodzą od słowa sułtan. To jest wpływ Tatarów na kulturę Rzeczypospolitej. Atanazy zasłynął tym, że przybył do Warszawy na Sejm po to, żeby potwierdzić, tak, otrzymał od króla Władysława przywilej dla bractwa cerkiewnego w Brześciu. No i niestety nie chcieli zatwierdzić kanclerz Albrecht Radziwy i w efekcie podkanclerzy Trizna i oczywiście ze względu na to, że uważali, że to jest prawda działalność antypaństwowa, bo trzeba wspierać Unię grekokatolików, a nie prawosławnych. Atanazy się zdenerwował, oficjalną skargę napisał, żeby prawdziwa wiara grecka w sposób zasadniczy była uspokojona, a przeklęta Unia zniszczona i w pół obrócona. No nie był zwolennikiem ekumenizmu. Takie były czasy, żeby było jasne. Groził królowi, że jeśli nie zmieni stanowiska, to pozna gniew Boży. To jak z Pulp Fiction prawie,
to nie? To nie są przelaszki.
To nie są. Trzykrotnie występował przed królem, wysoką izbą i tak dalej. No więc prawosławni hierarchowie uznali go za radykała i go aresztowali. I słuchajcie tego, w święto chrztu pańskiego uciekł spod straży, ubrany tylko w kłobuk, takie nakrycie na głowę, oraz płaszcz biegał po ulicach Warszawy. Wchodził do kościołów rzymskokatolickich i krzyczał: biada odszczepieńcom i niewiernym. Więc jak wyjaśniać ten fakt, w oficjalnym wydawnictwie prawosławnym diecezji lubelsko-chemskiej wstąpił on na drogę szaleństwa z powodu Chrystusa. Czyli ucieczka i mamy jurodziwego, biegającego po Warszawie i krzyczącego: biada odszczepieńcom i niewiernym.
Niewiarygodny. Czyli kto kościoły? To kto? Lewactwo? Nie, bynajmniej.
Lewactwo nie. Atanazy Brzeski. Następnie umieszczony został w ławrze Peczerskiej w Kijowie, no żeby się wyciszył.
Wydobrzał.
Tak. I mieszkał tam przez kilka lat. Tam napisał taki diariusz. No i następnie ostatecznie Brześć, no niestety zakatowany i rozstrzelany. I słuchajcie, teraz jest bardzo ciekawa sytuacja, bo został, ta popularyzacja kultu jego jest ściśle związana z rokiem 1996 i wtedy właśnie został patronem diecezji prawosławnej lubelsko-chemskiej. Dlaczego 1996? No rocznica 400 lat od Unii. Więc mamy po prostu coś takiego, że moi drodzy, koniec XX wieku i toczy się ta rywalizacja. I w tym samym roku zostali beatyfikowani 13 męczenników z Pratulina. To byli ci, już wam tłumaczę, jak Rosjanie likwidowali w latach 1874-75 Unię na terenie Królestwa Polskiego, kongresówki. Wielu tych grekokatolików czuło się Polakami. I generalnie no to w wielu miejscach ludzie protestowali i do nich strzelano. W Pratulinie właśnie 13 zostało zastrzelonych przy cerkwi i przez wojsko rosyjskie. No i dopiero w 1905 pozwolono ludziom odejść od prawosławia, ale nie pozwolono, bo była rewolucja i były ustępstwa. Władze rosyjskie nie zgodziły się na restytucję cerkwi grecko-katolickiej. W efekcie wielu Polaków, którzy mieszkają na Chełmszczyźnie, Lubelszczyźnie i także na Polesiu, bo Pratulin to Polesie, to właśnie są ludzie, którzy kiedyś byli
grekokatolikami
i wśród swoich przodków mogą tak pokazać: prawosławni grekokatolicy, prawosławni rzymscy katolicy. I do tego mamy zjawisko ludzi mówiących po ukraińsku i będących rzymskimi katolikami, których nazywano kałakuty.
A ciekawe, czy ci katolicy teraz, którzy pochodzą od unitów, czy oni na przykład jakieś kryptounickie rzeczy tam... proszę do nas napisać,
nie ma problemu.
Bo jeśli mają państwo jakieś takie doświadczenia w rodzinie...
Przestań ludziom teraz mieszać w głowach i straszyć, że szukamy jakichś krypto.
Bo było bardzo ciekawe, gdyby to przetrwało w jakiejś formie.
Można iść do cerkwi grecko-katolickiej, tak, katolikiem, nie ma żadnego problemu. I co jeszcze? W Kostomłotach, znowu Polesie nasze, polskie. Tam jest sanktuarium i co ciekawe nazywa się ich unitami podlaskimi, ale to jest Polesie, no nie ma wątpliwości, tak? Naprawdę, jak spojrzycie na mapę. I tam jest, słuchajcie, jedyna na świecie parafia katolicka obrządku bizantyjsko-słowiańskiego, nazywana neounicką. Już tłumaczę. Jak wiecie, grekokatolicy na terenach Rzeczypospolitej, no to stało się to bardzo, szczególnie XX wiek, to w ogóle nie ma wątpliwości, bardzo silna korelacja z językiem, kulturą i tożsamością ukraińską. Natomiast w okresie międzywojennym stwierdziły władze polskie i też kościół rzymskokatolicki, że spróbujmy do prawosławnych Rzeczypospolitej, szczególnie na Polesiu, znowu ta rywalizacja, zróbmy neounię, ale nie żeby to była kultura ukraińska, tylko żeby językiem używanym w liturgii był cerkiewno-słowiański. I do 39, 47 parafii, biskup, kilkadziesiąt tysięcy, pewnie 20 parę tysięcy wiernych. Problem zaczął się w ten sposób, że tylko z tym, kto ma być biskupem. Bo Rzym mówił, wyznaczył Ukraińca, Mykołę Czarneckiego. No ale oczywiście nasze władze, momencik, to my po to neounie, żeby nam tu Ukrainiec ich retunizował, więc rutenizował, nie ma mowy. Więc podlegali pod Kościół rzymskokatolicki i słuchajcie, no stała się, większość tych parafii było na Polesiu, ostała się jedna w Kostomłotach. Te, które były w dzisiejszej Ukrainie, Białorusi, zniknęły. Więc została tylko jedna na całym świecie.
Znaczy da się tak ten neounię, w sensie w sumie nowe prawie, że wyznanie
oczywiście,
to nie.
Ja tam byłem, piękne miejsce, polecam wizytę kiedyś w Kostomłotach i oczywiście no dzisiaj nie mam wątpliwości, że jest to miejsce takie właśnie ekumeniczne, gdzie są motywy rzymskie, prawosławne, greckie, katolickie i tak dalej. No i jest ta opcja no, ewidentnie silnie Ukraina, tak? I kolejna postać związana z naszym oczywiście Atanazem, bo odegrał kluczową rolę w jego beatyfikacji, pochodził spod Pińska, Józef Nielubowicz Tukalski, który umarł w Czechrynie w Hetmańszczyźnie, czyli w Ukrainie, bo został, słuchajcie, metropolitą właśnie prawosławnym, czyli arcybiskupem Kijowa i pełnił tę funkcję przez 13 lat. Czyli mamy osobę pochodzącą z Białorusi, związaną bardzo z historią Ukrainy i Białorusini mówią mój ci on, a Ukraińcy powiedzą mój też. I oczywiście w swojej historii, w swoim życiu był między innymi, pełnił różne funkcje też w Wilnie, w tym bardzo ważnym monasterze prawosławnym. Zetknął się tam z wielkimi, wybitnymi działaczami prawosławnymi, którzy niektórzy zostali potem grekokatolikami, takim, o którym już wam opowiadaliśmy, wielka postać, Melecjusz Smotrycki z Ukrainy, z Wołynia. Następnie oprócz tego, że sam przyczynił się do kanonizacji Atanaza Filipowicza, to za czasów, kiedy on był metropolitą. Wiadomo, o co chodziło. No wtedy też chodziło o to, że były z Lachami walki, więc trzeba było docenić męczennika zabitego przez Lachów. A sam został 22 listopada roku pańskiego 2021 wniesiony na ołtarze i jest świętym w Cerkwi Prawosławnej Ukraińskiej.
Nielubowicz Tukalski.
Nielubowicz Tukalski Józef. Tak. Więc macie postać, która łączy Ukraińców i Białorusinów i która jest też związana z historią Polski właśnie poprzez Wilno, poprzez też motyw z Atanazem. Jeszcze jest jeden święty związany z naszym regionem z Polesiem i z tym słynnym monasterem w Kupiatyczach. Przez wiele lat ichumenem był Makary Kanioski. Makary urodził się na Polesiu, ale w jego ukraińskiej części, dzisiejszy Wołyń. Jest też świętym męczennikiem. Relikwie są w Czerkasach. Znowu jak spojrzymy, to i w Owruczu był właśnie. I potem monaster kijowsko-pyczerski. No i ostatecznie Kaniów, przepraszam, stąd przydomek. I tam stracił życie w roku pańskim 1678. No i tutaj mamy coś takiego, że jest sytuacja taka, że tym razem zgładzili go Turcy. Oczywiście po ich stronie walczyli też Kozacy, bo byli wtedy podzieleni. Część Kozaków była po stronie rosyjskiej, część polskiej, a część tureckiej. Tylko tak się zastanawiam, bo tak, oczywiście został zgładzony, ale no z bardzo prozaicznych przyczyn. Po prostu nie chciał wyjawić, gdzie jest skarb.
Nie chciał pieniędzy oddać.
Nie chciał
oddać pieniędzy, nie.
Więc Turcy nie chcieli go nawracać, tylko chcieli drogą siłową pozyskać biżuterię i wszystko, co się świeci, należące do klasztoru.
To ciekawe, no więc nie, bo jak rozumiem...
Ale też to można powiedzieć, że bronił dziedzictwa kulturowego
no nie i właśnie.
Religijnego cerkwi jak... prawosławnej. Więc czasami można z powodów prozaicznych stracić życie. A teraz słuchajcie, rozwój gospodarczy, obiecaliśmy. Więc rozwój gospodarczy regionu to jest związany, moim zdaniem, bardzo z Boną Sforcą. Ragazza italiana z pochodzeniem hiszpańskim, wspaniała, wybitna królowa Polski, dostała od mężulka w nadaniu od Zygmunta Pińsk i tytułowała się księżniczką Pińska. I odwoływała się do władców miejscowych Rurykowiczów. Zobaczcie, Bona Sforza, Mediolan, południowe Włochy, Bari, pochowana i w Pińsku, jak księżniczka Pińska jestem.
Pińskie błota.
Tak, Pińskie błota, Pińska Bona. Reforma rolna, to jest jej dzieło, to się nazywało, drogi Pawle, pomiara włóczna. Cechy charakterystyczne, to sobie napisałem, komasacja gruntów. Zastąpiono świadczenia, prawda, pobierane od chłopów typu pańszczyzna czynszem, wprowadzono trójpolówkę. I w efekcie powstawały takie wsie o charakterze ulicówki, do dzisiaj istnieją tam. Domy stały w rzędzie lub dwóch rzędach przy drodze. Za domami różne, prawda, budynki tak zwane inwentarskie, stodoły i tak dalej. I to jest, słuchajcie, rozwój Pińska na wielką skalę wtedy, jako centrum handlowego. Staje się Pińsk w pośrodku tych błot, które będą nazwane zieloną pustynią, tak? No nie jest zieloną pustynią, bo mamy miasto jedno z największych w Wielkim Księstwie Litewskim. I co robi Bona? Buduje drogi, groble i mosty. I zaczyna meliorację. Między innymi powstał rów Bony, 9 kilometrów. Rzemieślników sprowadza, w tym z Włoch. I macie takie miasteczka, gdzie ludzie mają jeszcze nazwiska pochodzenia włoskiego. Tam w okolicach, bo to wiadomo, nie sam Pińsk. Produkuje się drewno na wielką skalę. To drewno można potem, prawda, się spławia, trafia aż w różne miejsca. Jest smoła produkowana, Tatarów się osadza, zajmują się produkcją skóry. No i mamy Żydzi też oczywiście, bo targi, jarmarki duże. Do Bony na przykład należał Motol. I żeby pokazać wam znaczenie w historii Izraela, prezydent pierwszy Izraela, Chaim Weizmann, inny prezydent, Ezer Weizmann, stąd wywodzą się przodkowie. Przodkowie też częściowo Goldy Meir, Itzaka Rabina. Więc Motol, że tak powiem, centrum życia społeczności żydowskiej na Polesiu. I dalej, moi drodzy, no odwiedzimy Dawid Gródek. To też jest własność Bony, gdzie ona też osadza Tatarów. I teraz dajmy szansę panu Michałowi Marejko, który w przedwojennej broszurce turystycznej o Polesiu opisuje tak. Pozostali również do chwili obecnej potomkowie tych jeńców Tatarów, którzy osiedli tutaj za Witolda. Znaczna część mieszkańców Dawid Gródka pochodzi właśnie od tych Tatarów. Ta odrębność etniczna rzuca się w oczy każdemu, kto zwiedza Dawid Gródek. Szeroka twarz, skośne oczy, wystające kości jarzmowe twarzy wskazują na pochodzenie mongolskie tej ludności. Teraz można by wytłumaczyć panu Michałowi, że to wszystko nie jest takie proste, jeśli chodzi o te kwestie rasowe w przypadku ludności tatarskiej. I dalej, teraz rzućmy okiem na podobizmę damy z Dawid Gródka. Przede wszystkim twarz. Nie słowiańska, a mongolska. Strój, nie chce się wierzyć własnym oczom. Biała chustka na głowie, zawiązana, powiedziałbym, do góry nogami, to jest węzeł zawiązany nie pod brodną, a na czubku głowy. Musicie sobie to zobaczyć w internecie. Cała chustka zaś zwisa od brody w dół. Wystarczy unieść chustkę do oczu, a będzie przed nami kobieta wschodu. Zasłoną na twarzy, jak to nakazuje prawo Mahometa. Czyż to nie jest dowodem tego, że zwyczaj ten przechował się przez 600 lat? Więc słuchajcie, pan Michał też trochę konfabuluje. Bezdyskusyjnie są jakieś elementy kultury tatarskiej, pochodzenia tatarskiego. Obok jest, prawda, tatarska dolina. Mamy nazwiska typu Biesan, Segen, Bagan, Misiura, Ciuciura, które były uważane za tatarskie. No ale też nie powinniśmy każdego z trochę wystającymi kośćmi policzkowymi, biec za nim, krzyczeć Mongoł, 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 bo wielu Tatarów nie miało takich rysów twarzy, najdelikatniej mówiąc. No ale dobra. Więc ruszajmy dalej do XVIII wieku i wtedy znowu region się pięknie rozwija, co jest związane też z tym, że z niego pochodzi najważniejszy Polak, czyli król Stanisław August Poniatowski, który urodził się w Wołczynie. To jest miasteczko położone 40 km na północny zachód od Brześcia. Oczywiście, przypominam wam zawsze, matka Czartoryska. To go bardzo nobilitowało. Ród z Wołynia, z ukraińskiego Polesia. No i to było tak, że tutaj bardzo się przyczynił do rozwoju w tym okresie Polesia pan Mateusz Butrymowicz, który był sędzią grodzkim pińskim i posłem na Sejm czteroletni z regionu i zaufanym hetmana Michała Kazimierza Ogińskiego. Oczywiście rodzina białoruska spolonizowana, ale pochodząca z takich terenów bardziej na północ od Polesia. I on właśnie z inicjatywy hetmana Michała Kazimierza Ogińskiego, o którym zaraz wam jeszcze opowiemy, zajmował się budową kanału Ogińskiego i ten kanał połączył do Rzecza Niemna i Dniepru, a przez to Morze Bałtyckie z Czarnym, czyli Międzymorze w akcji, w efekcie na przykład z Chersonia, niedawno wyzwolonego, do Królewca statek dopłynął. Dzięki temu kanałowi w 1784. I właśnie siedziba zarządu kanału była w miasteczku Telchany, gdzie powstał port rzeczny, stocznia, oczywiście manufaktura, co tak troszeczkę mówię sarkastycznie, oczywiście manufaktura fajansów oraz sukien. I po drodze najważniejszym portem śródlądowym był Pińsk. Wszedł w posiadanie tych telechanów Ogińscy poprzez właśnie małżeństwo Tadeusza Ogińskiego z Wiśniowiecką. Znowu rodzina wywodząca się z Ukrainy. I czytam teraz Ksawerego Pruszyńskiego. Nie ma nic tak dziwnego jak ten kanał. Wybitny polski reportażysta międzywojenny i okres II wojny. Największe, najpotrzebniejsze dzieło, jakie tu wzniesiono w tym kraju, to on właśnie. A wzniosła go Rzeczpospolita chyląca się ku upadkowi. Nie Rosja, nie Niemcy, dawna Polska. Wzniesiono go w epoce niemal saskiej. I niewiele różnej od saskiej. Sejmiki i zjazdy wrzały w najlepsze. Wzniósł to hetman, który był kiepskim wodzem, którego... to właśnie Ogińskim, wylegującego się z kochanką w namiocie, rozbił, był w puch Suworow. No, Boże drogi, no, to był tak zwany leisure time. Nigdy Rzeczpospolita nie była tak bezsilna, strupieszała, bezpańska jak wtedy. Nigdy polska myśl temu krajowi nie dała rzeczy większej.
Paradoks.
Paradoks. Następnie kanał królewski powstaje i znowu kluczowa rola Butrymowicza. Kanał żeglowny łączył Dniepr przez Pinę, dopływ Prypeci, z Wisłą, bo potem Kobryń, Muchawiec, Bug. Więc macie kolejne połączenie. Pierwszy połączył Niemen z Dnieprem, a drugi Dniepr z Wisłą. Osobiście kierował Butrymowicz i zarządził po zbudowaniu kanału, że wyśle flotylę. I zarządził, żeby brać, zwerbować celowo spośród, teraz cytuję, głębokich Pińczuków. I ubranych tak, jak chodzili Pińczuki. No więc zabrano Pińczuków i wysłał flotylę liczną, która jak była atrakcją niezwykłą turystyczną, bo dopłynęła do Warszawy, zacumowała i relacja jest taka. Zbiegła się tędy na brzeg znaczna część Warszawy. Różnego stanu ludzie. Ciekawy widzieć tę nową flotę Indian Pińczuków.
Indian.
Polacy nie gęsi, swoją Amazonię mają. Pierwszy raz wodą do stolicy przybyłych. Indianie Pińczuki, 30 flisów, przybywa, sensacja. I to głębokie Pińczuki. Te najlepsze. Creme de la creme. Zadbał też pan Mateusz, aby łodzie załadować towarami prawdziwie pińskimi, czyli miód, wosk, skóry i uwaga, więdły. Drogi panie, panie Pawle, co to są więdły?
Żywiędły.
Prawie, suszone ryby, a naprawdę specialité de la maison, no to jest oczywiście wiuna, czyli suszony piskosz. O Jezu, aż bym zjadł. takiego suszonego piskorza. Może kiedyś zawita do nas flotylla...
Indian Pińczuków.
Indiana Jones Butrymowicz. Dobrze. Więc król Stanisław August stwierdził, no tam trzeba pojechać, więc odwiedził Polesie, Pińsk, uroczyście otwierał kanał, więc no generalnie sensacja. No, oprócz tego Butrymowicz trakty z Pińska do Słonimiana, północ, Białoruś i na Wołyń. Czyli mamy też rozwój trakcji drogowej. W Pińsku Butrymowicz zbudował pałac w stylu klasycystycznym. Kamień węgielny położył król Stanisław August. Dwukrotnie żonaty był pan Mateusz i dla nas jest ważna oczywiście pierwsza żona, bo w efekcie jego wnukiem będzie Napoleon Orda, o którym opowiemy. Od razu uchylę rąbka tajemnicy, to nazwisko to nie przypadek. Michał Kazimierz Ogiński w takim razie, który kiepski wódz wylegujący się z kochanką w namiocie. No więc urodzony w Warszawie. Nasz człowiek ze stolicy, generał lejtnant, hetman wielki litewski przez wiele lat, wojewoda wileński, no człowiek potęga. Żona czartoryska. Często przebywał w Pińsku, lubił europejskiej sławy muzyk, słuchajcie. I wiele polonezów, które przypisuje się synowi Michałowi Kleofasowi Ogińskiemu, Kazimierz i Kleofas, można się łatwo pomylić, no coraz bardziej mówi się, że nie, tatuś. I nawet tego poloneza czas zacząć. No więc jak przypomnijcie sobie maturę z łezką w oku, to pamiętajcie, że kiepski wódz może i miał kochanki. No trudno, ale komponować potrafił. I słuchajcie, też opera komiczna Cyganie. To właśnie muzyka Michała Kazimierza Ogińskiego. Jedna z pierwszych w Europie oper, której bohaterami pozytywnymi, oczywiście ze stereotypami, są Romowie. Co to za ród byli ci Ogińscy? No więc oczywiście Ruski, spolonizowany i teraz są różne opcje, skąd pochodził. Ja oczywiście wolę tą, która mówi, że pochodzili z ziemi czernichowskiej, czyli z północno-wschodniej Ukrainy. I to wręcz potomkowie Rurykowiczów. Co oczywiście, jak wiemy, nie było czymś nadzwyczajnym. No więc, jak już jesteśmy w tym Pińsku, który się tak pięknie rozwija, no to warto się zastanowić, jak ten Pińsk widzieli nasi poeci, nasi pisarze. No to wybrałem Kraszewskiego, który tam często podróżował i napisał tak. Słuchajcie, i znowu, Polacy nie gęsi, teraz będzie swoją Holandię i Flandrię mają. Część miasta przeciwna naszemu wjazdowi zwie się Karolinem. Jest to suplement Pińska, tak jak on sam błotnisty. Lecz trzeba się tam dostać, aby widzieć brzeg z dużej litery. Najważniejsze w Pińsku nie koło brzeg. Najważniejsze w Pińsku miejsce i jedyne w naszym kraju. To tu przybijają statki z solą, z wódką, a odbijają z wódką, nie pomylił się, czyli różne wódki są przewożone, zbożem, węglem, węglami, różne, o, no, to do pana premiera, tutaj Mateusz Butrymowicz do Mateusza Morawieckiego, z węglem płynę, obręczami itd. Spojrzenie nań przypomina każdemu jeden z tych sławnych widoków chmurnych brzegów Holandii, tak, znajomych wszystkim, przynajmniej z rysunków. Jak państwo nie byli, to z rysunku. Sterczą oschłe i pogruchotane statki z obnażonymi masztami. Paweł, zamykaj oczy i sobie to wyobrażaj. Na suchej ziemi stojące mnóstwo ludzi. Obijaników, czułen bark pińczuków szarych, opończach w czarnych pasach, z krzesiwem w ręku, z lulką w zębach, z kołturem długim i grubym, opartych na wiosłach. No, z dredami po prostu polskimi. Żydzi. Czatują u brzegu na gości wysiadających z obijniaków okrytych pokładem rodzaj zadaszenia i niekrytych. Żydówki zapraszają do karczem pobliskich. Za tło tego obrazu błoto, woda, a dalej piaski i chmurne niebo jakby Holandii. I powietrze ciężkie, a prawie solą przesiękłe, prawie słone. Czujesz to, Paweł? To już się robi 3D. Życzyłbym więcej. Życzyłbym któremu z naszych malarzy, czującemu się na siłach zamiast kopii nic nieznaczącej flamandzkiej karczemki, zrobić obraz tego miejsca, tak oryginalnego, na wiosnę, gdy lody puściły, kry przeszły, handel ożył. Kiedy się tłumy zbierają na brzegu, a tratwy i barki płyną witane i błogosławione przez właścicieli. Kiedy cała brudna i zabłocona populacja pińska stoi nad wodą i ożywa ruchem przemysłu i handlu. Słuchajcie, no po prostu Pińsk niczym...
Holandia.
Holandia. Polacy i Poleszczuki, Pińczuki, nie gęsi swój Amsterdam mają. I kończymy postacią Sawerego Drudzkiego Lubeckiego, bo że ziemia pińska dała nam też wielkich reformatorów poza Pińskiem. Można go nazwać, urodził się koło Pińska, wspaniała rodzina, kniaziowska, pochodzenia litewskiego, od kniaziów drudzkich. No to, moi drodzy, żebyście byli świadomi, no to naprawdę rodzina, jak pociągniemy, no to aż do Giedyminowiczów, ale związana z Wołyniem. I tutaj mamy też matkę z Wołynia, z Olizarów. Olizarowie, rodzina, słuchajcie, szlachecka, ukraińska, która uważała się za kniazia, że pochodzi od kniazia Serbii, Olizara Bulka. I oczywiście, jakbyśmy pogrzebali, poszukali, no to wiadomo, że to są Olizarowie, pochodzili z ziem Ukrainy i byli skoligaceni z różnymi wielkimi rodami ukraińskimi, które miały korzenie tatarskie, o którym was sporo opowiadaliśmy, Daszkiewiczowie,
Niemiryczowie.
Więc rodzina związana bardzo z Ukrainą, ale następnie z Polesiem. To jest kolejny dowód na to przenikanie się, jak widzicie, ród litewski, potem motywy ukraińskie i następnie Białoruś. Natomiast to on w latach 1821-1830, Ksawery Drudzki-Lubecki, był ministrem skarbu Królestwa Polskiego. I to jest okres bardzo prężnego rozwoju ekonomicznego Królestwa Polskiego, którym on kierował. I ten rozwój dotyczył, można powiedzieć, że to jest początek industrializacji Polski. I z tego powodu jest to postać bardzo ciekawa, ważna i żebyście pamiętali, że pochodził spod Pińska. W efekcie Polesie daje nam też wielkich modernizatorów.
Ale gdyby ktoś się zastanawiał, dlaczego dziś mówiliśmy i o budowaniu kanałów przez Bonę, trakty i cała modernizacja Polesia, no to wynika z tego, że w pierwszej części trochę mówiliśmy o wizerunku Polesia, które było jednak wizerunkiem najbardziej zaniedbanej krainy. I warto by było przypomnieć, że ten wizerunek został w międzywojniu i ty cytowałeś dzisiaj Osendowskiego. Ja znalazłem taki fragmencik kapitalny.
A będzie, nie bój się, Pawle, w następnej.
Ja się nie boję, ale powiedziałem sobie, że dzisiaj to muszą to nasi słuchacze usłyszeć, żeby w tej kontrze do kanałów, modernizacji, traktów, fabryki fajansów usłyszeć, że Osendowski pisze tak. Każdy słyszał o istniejących na Polesiu osiedlach, które przypadkowo tylko w 1895 roku wykryły władze rosyjskie. Mieszkańcy ich nie przyznawali się do żadnej narodowości, a nawet wiary, z uporem powtarzając, że są Poleszukami. Gdy zaś przysłano tam policję, całe to kołtuniaste, ciemne i przerażone bractwo rozpierzchło się po bagnach, ukryło się tak, jak czai się wielki ryś. I tylko od czasu do czasu pokazywało kły, napadając na samotnych urzędników, pocztę i bogatszych chłopów, patrzących koso na taki stan, bo sprawiał im nieznośne kłopoty i ciągłe najazdy czynowników sądowych. I drugi fragment, który wydaje mi się jest bardzo ważny dla zrozumienia, jak głęboko stereotyp Polesia jako pustyni albo zaniedbanej krainy. Ksawery Pruszyński. Praca na starej wsi poleskiej stanowiła jeszcze jedno podobieństwo z murzyńskimi stosunkami. No już dziś niepoprawnie politycznie by było, ale wtedy tak napisał. Otóż, pisze Ksawery Pruszyński tak, w swej bezwzględnej większości ciążyła ta praca na kobiecie. Wielkim zajęciem dla mężczyzny były sianokosy dokonywane wśród łąk bagiennych. Wszystkie inne zajęcia należały do kobiety. Mężczyzna, pisze Pruszyński, mężczyzna wiódł żywot kacyka podzwrotnikowego. Polował, łowił ryby.
Czy to nie skojarzyć trzeba z kacykiem innym? Nie chcę być taki już na pewno naprawdę rubaszny.
A mianowicie?
No wiesz, Paweł, jak ktoś się źle poczuje.
Aha, po tego rodzaju.
Całym, tak, tej,
mi się
takiej,
wydaje, że jakiś rodzaj upojenia.
Do Pińska przywożono wódkę i wywożono wódkę, to znaczy, że no gorzalnie pracowały 24H. I wtedy można mieć takiego kacyka pozwolenia.
A czy my za tydzień dalej będziemy na Polesiu? Czy dalej...
Będziemy, drogi Pawle, no obiecałem ci.
Wspaniale.
Posiedzimy jeszcze w okresie międzywojennym, pokażemy wam naszą cudownie. Misję cywilizacyjną.
Udało tak. się? Czy zupełnie nie?
Tam nie, zaprowadzić tam nie spoileruj.
Aha, no dobrze. No to zapraszamy na za tydzień. I teraz tak, jeśli państwo są przekonani, że warto do nas napisać, to tak, śmiało proszę, na adres babelmałpatok.fm, babelmałpatok.fm, a podcast Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, kolejny odcinek już za tydzień, w piątek późno popołudniową porą. Do usłyszenia, mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tokfm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.